Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca. A on głosił im naukę. I przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczone są Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jedynego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi: odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie. Kiedy czytamy tę Ewangelię w trakcie liturgii, to wiemy, mamy taką głęboką wiarę co do tego, że ona się teraz wydarza. To jest ważne, nie? Że słowo czytane w liturgii, czyli nas uczestnikami wydarzeń, nie tylko nam przypomina, co tam się kiedyś stało, tylko liturgia nas przenosi w wydarzenie. I możemy powiedzieć, że tu teraz, w tej chwili jest Kafarnaum. To bardzo jest dobra nowina, bo Kafarnaum znaczy tyle, co miejsce, wieś pokrzepienia. Jak już, co po niektórzy może jesteśmy zmęczeni, mamy już powietrze z nas uszło, to jest moment pokrzepienia. To znaczy Kafarnaum. Kafarnaum, wieś, miejsce pokrzepienia. To jest moment odzyskiwania krzepy. Tak? I jesteśmy teraz w domu, który, no, nie trudno jest ten dom zlokalizować w Ewangelii, to jest dom Piotra. Tam się Jezus zatrzymywał, dom Piotra stał się jego własnym domem. Narracja też jest Piotra, bo to jest zapis Ewangelii świętego Marka. Więc ważne, żeby się znaleźć w środku tego wydarzenia. Jest człowiek, którego przyniosło czterech. Tu widać, jak głęboki sens mają też takie spotkania. Bo wiara, jak mówiliśmy i wczoraj, i dzisiaj, jest głęboko osobistym wydarzeniem. Jest spotkaniem osoby z osobą, tak mówi święty, tak mówi błogosławiony Paweł VI, nie? Że w ewangelizacji idzie ostatecznie o to, żeby spotkać osobę z małej litery, to chodzi o mnie, o każdego, z osobą. Z dużej litery jest jedna taka osoba, którą jest Jezus Chrystus, i w ewangelizacji nie idzie o nic innego, tylko o doświadczenie tego spotkania. Ale to, co pokazuje to wydarzenie, że to najgłębiej osobiste spotkanie dokonuje się we wspólnocie i wspólnota ma swoją rolę do odegrania w tym spotkaniu. Tak? Jest czterech ludzi, którzy przynieśli piątego na noszach. Ojcowie Kościoła rozpoznawali tę czwórkę, bo czytali Ewangelię uważnie. To jest początek drugiego rozdziału, a pierwszy rozdział kończy się tym, że Jezus powołuje uczniów. Nie? Piotra i Andrzeja, Jana i Jakuba. Dwie pary od ryb ze spółki z OO. Tak? Ale oprócz tego to są bracia. Tak? Pierwsze dwie pary uczniów. I on im mówi: nie bójcie się, odtąd będziecie łowić ludzi. Więc właśnie złowili i przynoszą Jezusowi człowieka. To jest bardzo ważne. Nie? Myślę, my tego bardzo potrzebujemy. Każdy z nas tego potrzebuje. Nie? Są takie sytuacje, kiedy wspólnota nas niesie. Kiedy na przykład nasi współbracia w kapłaństwie mogą nas przynieść Jezusowi. Są takie momenty, kiedy wiara naszych braci nas ratuje. Bo to jest tak niesłychanie piękne w tym, że tu w tym wydarzeniu Jezus widzi ich wiarę, to znaczy widzi wiarę tej czwórki. Widzi wiarę tej czwórki. I z racji na ich wiarę podejmuje spotkanie z tym człowiekiem przyniesionym na noszach. O nim właściwie wiele nie wiemy, no oprócz tego, że pewnie się zgodził, żeby go przynieśli. To też dużo. Nie? Ale wiecie, dla was takie momenty, myślę, są bezcenne, jak macie w ciągu roku rekolekcje, jak macie możliwość się spotkać razem, nie? Żeby w tych spotkaniach mieć też to przekonanie, że potrzebujemy nawzajem siebie nosić, że potrzebujemy swoją wiarą nieraz przynieść drugiego do Jezusa. To żeby nikt z nas nie był taki egoistyczny w swoim przeżywaniu wiary. Tak, ja jestem w porządku, okej, z Jezusem, nie, brat, współbrat mnie nie interesuje. Jego paraliż, a co mnie obchodzi? Nie? Co mnie obchodzi? Wiara jest głęboko osobistym doświadczeniem, ale ono się zawsze dzieje we wspólnocie. I teraz dwa takie momenty, na które chciałem zwrócić uwagę. Pierwszy to jest moment, kładą tego człowieka przed Jezusem i Jezus mówi: synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. I to jest taki moment, w którym oni się musieli bardzo zdumieć, bo oni nie po to przyszli. Nie przyszli po to, żeby Jezus mu odpuszczał grzechy. Oni przyszli po to, żeby go postawił na nogi. Nie? Są takie momenty, które mogą nas w życiu wiary zaskoczyć. Nie? To nie są rekolekcje, ten nasz zjazd tutaj. I ktoś też może być zaskoczony. Spowiedź, wymyślili sobie, nie? Przecież można by było teraz spotkać się na jakiejś uczciwej lawce wina, nie? Wymyślili sobie spowiedź. Nie po to przyjechałem, nie? Tak bywa. Mamy swoje oczekiwania wobec Jezusa. Oni też mieli. To, co im powiedział, było zdumiewające. I to jest, wiecie, to jest taka próba, bo jakby trzeba się poddać rozeznaniu, które Jezus ma w odniesieniu do tego człowieka, bo Pan Jezus patrzy na niego, widzi ich wiarę, widzi całą ich miłość do tego paralityka i odważy się mówić, że ten gość ma większy problem niż swój paraliż. Ma większy problem. I że tym źródłem jego problemów nie jest jego choroba, tylko jego grzech. Ja myślę, że to generalnie wcale takie łatwe dla Jezusa nie było. Nie wiem, ile macie też doświadczeń takich pracy z niepełnosprawnymi. Ja myślę, że jeszcze teraz jako biskup mam różne wydarzenia wspólne z niepełnosprawnymi. W tamtym roku, w roku świętym, wziąłem 40 ludzi na wózkach, pojechaliśmy do Ziemi Świętej. Jedno z większych wyzwań w moim życiu, muszę powiedzieć, wziąć 40 ludzi na wózkach do Ziemi Świętej. To jest Saigon. Nie? Ale ja pamiętam, pracowałem z niepełnosprawnymi od zawsze. Nie? Ostatnie 2 lata seminarium poznałem ludzi niepełnosprawnych i potem zawsze w moim kapłaństwie byli. I pamiętam swoje początki w takich spotkaniach z nimi, to patrzysz na nich jak na święty obrazek, nie? Gdzieś mam wspomnienie z takich rekolekcji, które dla nich prowadziłem w Polance pod Oświęcimiem. Poszliśmy na drogę krzyżową. Jeden ze studentów niósł krzyż i przy której stacji obok tego, on stał z tym krzyżem, obok niego siedziała taka Stasia Wójtowicz na wózku. I ja patrząc na te 2 obrazy byłem przekonany, że Jezus to jest tak naprawdę obecny w niej. Nie? Ten krzyż jest znakiem, ale ona jest miejscem Jego obecności. My też tak podchodzimy do ludzi niepełnosprawnych i do pewnego stopnia słusznie, nie? Z takim szacunkiem, który jest jakoś nabożny. Nie? Ale to nie oznacza, że czasem nie musisz powiedzieć człowiekowi niepełnosprawnemu, masz problem i to nie jest to, że nie masz nóg. Nie? Tylko problem polega na tym, że siedzisz w grzechu. I to jest... I mówisz to, bo kochasz tę osobę. Bez żadnej oceny, bez żadnego osądu. I mówisz to z największą możliwą delikatnością, bo i tak masz takie poczucie, że jemu życie już dość dokopało. Właściwie, dlaczego ja mam go jeszcze kopać, nie? Ale musisz mu to powiedzieć. I to jest to, przed czym oni stanęli z tym człowiekiem przyniesionym na noszach, żeby się poddać temu rozeznaniu, jakie Jezus ma co do niego. Ja myślę, że to właśnie dlatego w ogóle sakrament pokuty, który nam jest zawierzony, jest tak bezcenny, że on zupełnie potrafi zmienić naszą perspektywę postrzegania i siebie, i problemów, i Kościoła, i tego, co w Kościele potrzebne. Znaczy, bo sakrament pokuty jest właśnie takim miejscem, gdzie my się poddajemy temu jezusowemu widzeniu nas samych. Możemy sobie tylko wyobrażać, z jaką delikatnością Jezus to mówił. Nie? Ale też mówił w taki sposób otwarty. Odpuszczają ci się twoje grzechy. To jest temat w naszym spotkaniu. To jest temat, twój grzech, to jest temat. To jest twoje nieszczęście. Nie? To jest twoje nieszczęście. To niezwykle ważne. Nie? Tak, nieraz myślę o tym, ile zależy od naszego przekonania do sakramentu pokuty. Naszego. Od naszego przekonania do sakramentu pokuty. Bo jak my mamy to rozeznanie co do siebie, to potrafimy też to rozeznanie przekazywać innym. W takich czasach, kiedy pokuta, rozgrzeszenie sakramentalne przestaje być czymkolwiek oczywistym, biskup Wiesław opowiadał o takiej sytuacji z Brukseli. Wczoraj mi o tym opowiadał, jak jeden dominikanin u drugiego chciał się wyspowiadać. Mówi, no ten mu drugi chce, to się spowiadaj, no dobre. No, wyznał swoje grzechy, zdobył się na to wyznanie, ten go poklepał po ramieniu. Mówi, dobrze, no to teraz chodźmy się napić. Nie? mi, ale ja chcę rozgrzeszenie od Ciebie otrzymać. Ja mówię, Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, jesteś rozgrzeszony, nie po co Ci rozgrzeszenie. Rozmowa sympatyczna, poklepanie po ramieniu, a tak naprawdę problem polega na tym, że ten gościu nawet formuły rozgrzeszenia już nie zna. I to jest nasz temat. To jest nasz temat. Wiecie, bo generalnie to jest dobry przykład, pokazuje rzeczywistość, ale ja wam powiem inny. Setka księży. Spowiadam chłopaka, mówi, nie byłem do spowiedzi 1,5 roku. Nie było kratek, bo na klęczniku się spowiadał. Widzę, chłopak ma 28-29 lat, na pewno nie więcej. Nie? Mówię, co się stało? I wyglądało z wyznania, że po prostu jest urobiony jak Wenus z Milo, czyli po same łokcie. Nie? Ciągle coś robi. Jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tamto. Ciągle w pracy, ciągle... Myślę, że w ogóle idealny wikary. Słowo honoru. Pracujący od rana do nocy. Poświęcający się. Nie? I w tym zapracowaniu, w tym zwariowaniu facet 1,5 roku nie miał czasu na spowiedź. Tak myślałem. Nie? Pytam go. Sam żyjesz, choroba jasna, nie masz nikogo, u kogo byś się mógł spowiadać. Wyszło z rozmowy, że jest księdzem zakonnym. Żyje we wspólnocie 5 ojców razem. Nie? I on mówi, ja nie mam się u kogo wyspowiadać. Jak to mówią, po prostu relacjonuje. Mówi, nie mam się u kogo wyspowiadać. Znaczy wytwarzamy sami takie środowiska, w którym to, co najważniejsze, na nas przestaje funkcjonować. No, ja do dziś mam w pamięci tę sytuację. Tak? 5 księży, wszyscy mają święcenia, żyją ze sobą, są wspólnotą, w jednym charyzmacie, w ślubach, nie wiadomo co jeszcze, tak? I oni nie mają do siebie takiego elementarnego zaufania, że ja mogę pójść do mojego współbrata do spowiedzi. 1,5 roku facet nie był. Nie miał 5 lat kapłaństwa, na pewno. Nie, więc są i takie przykłady, to są nasze środowisko, to co my robimy. Nie, to co my robimy. Albo czego nie robimy po prostu. Jak my poddamy się temu rozeznaniu, które ma Jezus, że naprawdę, że mój grzech jest w moim życiu większym problemem niż paraliż, to dla nas lepiej. Im szybciej się poddamy temu rozeznaniu, tym dla nas lepiej. I tym bardziej będziemy przekonywujący w głoszeniu spowiedzi. Nie? Nie. Jako dobrej nowiny, jako miejsca pokrzepienia, nie udręczenia, pokrzepienia. Doświadczasz zwrotu siły, nie? Krzepy. To jest ten moment. I oczywiście, i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że jednak to złoto zdanie, odpuszczają ci się twoje grzechy, Jezus poprzedza słowem synu. A u Mateusza, nawet w wersji mateuszowej jest, ufaj synu. Nie zaczyna z nim rozmowy od informacji o grzechach, tylko zaczyna od uświadomienia mu jego godności, wyjątkowej godności. Jesteś dzieckiem Boga. Możesz do Boga mówić Abba, Tato. To jest źródło tego, kim jesteś. I to jest tak niesłychanie ważne, że są takie teksty Jana Pawła, o których myślę, że powinien dostać Nobla za same te teksty, nie? Gdyby nic więcej nie zrobił, by wystarczyło. I jeden z nich jest taki właśnie w rekonsyliacji od penitencji, jak on mówi o tym, czym się różni gadanie o spowiedzi od doświadczenia spowiedzi. Gadanie polega na tym, że jak ludzie gadają o spowiedzi, to się im wydaje spowiedź miejscem totalnie upokarzającym. Nie? Idę, mówię o rzeczach. Kto to mówił dzisiaj? Piotrek, zdaje się. tak? Że facet musi mówić o czymś, musi się otworzyć od najbardziej delikatnej strony. Tak? Przed kimś, kogo nie zna, a jak zna, to czasami jeszcze gorzej. Nie? Właściwie dlaczego mam mówić o tym, co mnie jakoś kompromituje w moich własnych oczach? Nie? Dlaczego mam o tym mówić? To jest myślenie o spowiedzi. Ale doświadczenie jest kompletnie inne. Doświadczenie normalne, jeśli my posługujemy Jezusowi w sakramencie pokuty, jak do nas przychodzi człowiek, to on ma doświadczenie odzyskania godności, nie upokorzenia. Odzyskania poczucia własnej wartości. Nie? Bo on doświadcza tego właśnie synu. Synu. I jak objawiasz człowiekowi jego godność, możesz mu też powiedzieć o jego grzechu. Możesz mówić bez żadnych ogródek. Ale właśnie dlatego, że wcześniej pokazałeś mu, jak jest szanowany przez Boga, jak jest w oczach Boga wielki, jak jest ważny w oczach Bożych. Nie? Syn, syn. Nie? Ktoś, kto ma prawo do Boga mówić tato. Jezus nie zaczyna z człowiekiem rozmowy od grzechu. Zaczyna od pokazania godności synu. A potem porozmawiajmy o grzechach. To jest przepiękne. To jest dobra. To jest chrześcijaństwo. To jest dobra nowina. To jest wydarzenie. To jest wydarzenie. Piękny jest ten Marek, drugi rozdział. To jest prześliczna Ewangelia. A najfajniejsza jest w doświadczeniu. Nie w gadaniu, tylko w doświadczeniu. Przeżycie tego, jak Bóg się w nas doszukuje naszej godności. Mamy takie przeżycie wspólne z księdzem Arturem z Woodstocku. Poszliśmy na plac i podchodzi do nas gdzieś tam po jakiejś, nie wiem, trzech kwadransach tego wędrowania. Podchodzi do nas człowiek i mówi witam księdza biskupa, witam księdza Artura. Nie? Nam się tak oczy otwarły. Facet zna nas po imieniu. Skąd ty nas znasz? Nie? Ja mówię, jeździłem na przystanek Jezus całe lata. No to co się stało, że nie jesteś na przystanku Jezus, tylko jesteś na Woodstocku? Nie? No i gość opowiada swoją historię, która polega na tym, że się rozwalił jakieś 2 lata wcześniej. I my go pytamy, czemu tu przyjechałeś? Wiecie, co powiedział? Bo wiedziałem, że tu mnie ktoś znajdzie. Bo wiedziałem, że tu mnie ktoś znajdzie. I następnego dnia go spowiadałem. Potem właściwie chyba został, nie? Już wtedy na przystanku Jezus i włączył się do grupy ewangelizatorów. Ale wiecie, to są takie spotkania, jak widać, jak człowiek wcale ostatecznie nie boi się prawdy o swoim grzechu, kiedy ma takie poczucie, że będzie znaleziony. Że będzie znaleziony. Że jest ktoś, kto go kocha. Jest Kościół, który się o niego zatroszczy. Jest Kościół, który go znajdzie. I to jest niesamowite. Nie? Przeżyjesz, pamiętasz na całe życie. Ten chłopak wyczuł, o co chodzi w tym sakramencie pokuty, o co w ogóle chodzi w Kościele. Nie? Że on się pogubił i to pogubił się dramatycznie. Nie? A jednocześnie on wie, jest Kościół, który jest jak matka, która go ostatecznie znajdzie. Znajdzie. On się wtedy nie boi tego sakramentu, tylko się rozgląda, kiedy ten Jezus do niego przyjdzie. On już widzi, że nadchodzi. To jest w doświadczeniu, to jest w ogóle niezwykłe. Nie? Tak, głosić sakrament pokuty jako miejsce odzyskania własnej godności, czy odkryciu, że nic innego, tylko mój grzech jest moim problemem. Mój grzech. Nic innego nie jest problemem. To jest grzech. To jest problem. Mogę być na wózku, mogę być na łóżku, się nie ruszać i być człowiekiem szczęśliwym, kiedy mój grzech jest odpuszczony. I życie ma sens. Takich ludzi znam setki. I dziękuję Panu Bogu za to, że ich znam. Tyle chciałem powiedzieć. To życzę wszystkim, poczynając od siebie, bo jestem egoistą, żeby nam się teraz ta Ewangelia wydarzyła. Po prostu, żeby nam się wydarzyła. Wystawimy Jezusa i dajmy sobie tę okazję, tę możliwość, nie? Żeby usłyszeć od Niego. Synu, bardzo ważne, usłyszeć od Niego. Synu, odpuszczają Ci się grzechy. Nie? I też jest bardzo piękne to, że my możemy nawzajem sobie w tym posłużyć. Nie? To jest to, czym są ci ludzie zdumieni. Nie? Zobaczyli, co się stało, wychwalali Boga, byli zdumieni, mówili, jeszcześmy nie widzieli takich rzeczy. I to nie chodzi o to, że nie widzieli, jak Jezus kogoś uzdrawia, bo widzieli. Dlatego przyszli z tym paralitykiem, że wiedzieli, że on jest w stanie go podnieść. Nie? To akurat widzieli, ale nie widzieli jeszcze tego, że odpuszcza grzechy. A to jest wydarzenie, to jest totalne wydarzenie. Jest ktoś, kto odpuszcza grzechy. U Mateusza to jest zapisane, że byli zdumieni, że Bóg takiej władzy udzielił ludziom. Co? Znacie tych ludzi? Bóg takiej władzy udzielił ludziom? Macie jeszcze sobie to zdumienie? Rozgrzeszanie? To jest coś niesamowitego. O. Tyle. Wystawiamy Pana Jezusa. Ojcze, graj tam z góry.